Zgodnie z zapowiedzią ksiądz Tomasz Bieliński, witamy serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie panią i witam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Ksiądz Tomasz, opiekun wspólnoty jednego ducha, która to wspólnota już tradycyjnie zaprasza na wieczór chwały, tym razem zorganizowany z okazji Dnia Ojca i to też jest już tradycja, bo to już nie pierwszy raz z myślą o ojcach organizowane spotkanie. Zbliża się wielkimi krokami. Jak będzie wyglądało w tym roku?
Tak, dziękuję serdecznie za zapowiedź tego tematu, nad którym się zatrzymamy w tej dzisiejszej audycji. Istotnie, jeżeli coś już ma miejsce trzeci raz i jest organizowane cyklicznie, to można śmiało mówić, że to już jesteśmy świadkami rodzącej się nowej tradycji. Tak, po raz trzeci środowiska siedleckie kojarzą sobie mieszkańcy Siedlec okolic, że Wieczory Chwały to taka stała forma, która zagościła nas na dobre już 10 lat w sali przy Sanktuarium Świętego Józefa przy ulicy Sokołowskiej, w sali Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Te wieczory odbywają się co miesiąc, w ostatnie czwartki miesiąca. Natomiast i są poświęcone tematycznie różnym sprawom albo też różnym osobom. Na przykład mamom, dzieciom, modlitwie za dzieci, za mamy, modlitwie za narzeczonych, modlitwie za kapłanów, czy też sprawom związanym z tajemnicą Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Wielkiego Postu. Rok liturgiczny podpowiada, jaki temat omodlić, podjąć się, jakiej refleksji w czasie tych Wieczorów Chwały. A już trzeci rok robimy edycję Wieczoru Chwały z okazji czerwcowego święta Ojca. Ja tak mówię, Panie Aniu, w kalendarzu liturgicznym, kościelnym mamy wiele świąt pańskich, czyli Boże Narodzenie, czyli Wielkanoc i inne święta pańskie. Mamy specjalne święto na cześć Ducha Świętego, zesłanie. Natomiast nie mamy święta Boga Ojca. Mamy święta związane z innym przymiotem boskim, na przykład święto Miłosierdzia. Ale nie ma święta Boga Ojca. Przecież Biblia pokazuje wyraźnie, Jezus o tym zaświadcza, chociażby w Ewangelii według świętego Jana 108 razy mówi o swoim Bogu, że jest Ojcem. A nie ma święta w kalendarzu liturgicznym. Prosi, tak. Aż się prosi, by Bogu podziękować za Jego ojcostwo. I ja myślę, że na trzecim Soborze Watykańskim, jeśli taki będzie miał miejsce, chyba że jeszcze szybciej jakaś reforma kalendarza liturgicznego, czy korekta, uzupełni ten wyraźny brak w tym sensie, że każde święto dodatkowo coś naświetla, pokalizuje, zaprasza do refleksji, do pogłębienia właśnie tej kwestii. I my chcemy w związku z Dniem Taty pokazać, przypomnieć o tajemnicy Ojcostwa Bożego, które jest wzorem dla tatusiów, dla nas wszystkich. Jednocześnie chcemy w ten sposób otworzyć tę perspektywę dziękczynienia dla tych, którzy mają doświadczenie wspaniałego ojcostwa ziemskiego taty i tych, którym tego doświadczenia zupełnie zabrakło. I dla tych, którzy chcą być ojcami i szukają jakiegoś wzorca i w Bogu samym jest to absolutnie źródło wszelkich wzorów. Stąd też takie święto najpierw dziękczynienia za Ojcostwo Boże i za ojcostwo naszych tatusiów, również tych niedoskonałych, bo tak naprawdę żaden tata nie jest doskonały, ale tych odległych którymś od ideału. I też modlitwa za tych ojców, których już nie ma pośród nas i za tych ojców, mężczyzn, którzy chcieliby być ojcami, a nie mogą się doczekać potomstwa. O, tematów jest wiele, za ojców, którzy są w nałogach, za ojców, którzy są bezrobotni i z tego powodu wcale się nie cieszą, za ojców, którzy nie są szanowani przez dzieci, za ojców, którzy nie potrafią szanować swoich dzieci. Niesamowite, przeogromne spektrum to jest intencji, które pojawiały się w poprzednich dwóch latach w czasie tej jego Wieczoru Chwały, a które były oddawane Panu Bogu.
Jak będzie dzisiaj, już wiemy, jak będzie wyglądał ten Wieczór Chwały.
Naprawdę?
Tak trochę pilę.
Ja tylko temat
do tego,
podałem,
tak, tutaj piję do gościa specjalnego tego spotkania, bo myślę, że to jest też osoba, która może przyciągnąć wielu ojców, którzy być może jeszcze nigdy nie zawitali na tym wieczorze.
Bardzo dziękuję. Pytanie jest istotne i ważne i przyznam się szczerze, dzisiaj w porannej rozmowie z księdzem biskupem gdy się spotkaliśmy, powiedziałem, wyraziłem taką swoją lekką, taki niepokój, obawę, niepewność, mówiąc, właściwie nie spytałem księdza biskupa, czy możemy tego człowieka zaprosić, bo zawirowania sprzed paru miesięcy na temat jego podpisania lojalki sprzed lat, z młodości, mogą rzucać jakiś cień na jego osobę. A ksiądz biskup powiedział do mnie, absolutnie, ten człowiek zrobił tę rzecz w młodości, przyznał się do tego, grzech wyspowiadał publicznie i o to chodzi tak naprawdę Kościołowi. Każdy, kto potrafi spojrzeć na swoją przeszłość z jakimś gotowością na rozliczenie siebie i jakimś zadośćuczynieniem, jeśli były jakieś szkody, to właśnie ma szukać miejsca w Kościele, który pomaga właśnie przebaczyć, ale też i prosić o przebaczenie. Więc ja się bardzo cieszę, bo pana Jerzego Zelnika znam od wielu lat i mamy kontakt z nim nieustanny, a pierwszy raz mu to zaproponowałem. I znowu zachęcam serdecznie do nabycia, do poznania jego biografii, jakże gdzie zdradza wiele szczegółów ze swojego młodego życia, bo pan Jerzy jest tylko 2 dni starszy ode mnie. Dlaczego pani nie reaguje?
Trochę się dziwię.
Ach, ale trochę to bardzo potrafi dziwię. Pani panować nad emocjami. On jest rocznik bodajże 45. Dlaczego ja mówię, że 2 dni starszy ode mnie? Ponieważ pan Jerzy przeżył swój chrzest, do kościoła wszedł 30 sierpnia 1969 roku. Jest proszę, 2 dni ode mnie młodszy.
Bo
ja 2 dni wcześniej, 2 dni wcześniej się urodziłem. I dlatego mówimy, jest tylko między nami 2 dni różnicy.
Ciekawa biografia, jak państwo słyszą, bo postać pana Jerzego Zelnika, to znana z ekranu bardziej pewnie państwu, a też szczegóły, które są związane z jego życiem, z jego życiem duchowym, z odkrywaniem Pana Boga, na pewno nie są tak znane.
On się tego nie wypiera, że dopiero na studiach odkrył, czy dotarło do niego, że jego tata ma pochodzenie żydowskie. On się zawsze czuł Polakiem i wartości jako Polaka były dla niego i miłość do ojczyzny była bliska, natomiast wartości chrześcijańskie na drodze wiary odkrywania już po zakończonych studiach, już po tym słynnym filmie Faraon, gdzie wypłynął i stał się osobą popularną, dopiero później nadeszło i mówi z latami, z doświadczeniem również umierania jego żony, która miała miejsce śmierć 2 lata temu i wcześniej przez 3 lata pielęgnowania jej przy łóżku, mówi, to było jego jakby drugie narodzenie, drugie takie odkrycie mocne, kim naprawdę jest Bóg, ojciec w swoim ojcostwie. Więc ja myślę, że to wybrzmi na tym Wieczorze Chwały. My we dwóch będziemy prowadzić, ale ja będę tak, będę podpytywał, będę szukał tych kwestii, by on, i na to mi pozwolił. Wczoraj mieliśmy 2-godzinne spotkanie, przygotowanie tego scenariusza i on mi absolutnie pozwolił na taką dowolność stawiania pytań, no bo jeżeli człowiek żyje w prawdzie, to się nie boi pytań, nawet tych trudniejszych. Nie będzie to wywiad, będzie to wspólne prowadzenie z odniesieniami, dygresjami, czyli mówiąc, kończąc moją wypowiedź, w tym momencie powiem tak, 2 ojców będzie prowadziło. Ojciec Tomasz duchowy i ojciec Jerzy, ten, który ma syna, chciałby mieć jeszcze po tym dziecku więcej dzieci, no ale zdrowie żony nie pozwoliło i komplikacje w ogóle z narodzinami tego dziecka, to też jeszcze oddzielna rzecz, o której w biografii pana Jerzego możemy przeczytać. Też taka dosyć bolesna, ale to już nie będę zdradzał szczegółów tutaj akurat na antenie.
Ciekawe doświadczenie mogą państwo usłyszeć, ale przede wszystkim ojcowie mogą w tej historii pana Jerzego Zelnika odnaleźć być może odniesienia do własnego życia, bo nic tak do nas nie przemawia jak świadectwo drugiego człowieka w odkrywaniu Pana Boga, w odkrywaniu swojej drogi życiowej. Podczas tego spotkania, podczas Wieczoru Chwały, temat mój tata, mój bohater.
Jak to się słyszy,
tak się
pani Aniu?
Tak teraz zastanawiam.
Dlaczego
jak
taki
to
temat?
Jest dzisiaj z tymi tatusiami? Czy oni w ogóle są dzisiaj bohaterami? Czy oni potrafią być bohaterami? Nie mówię tutaj o bohaterstwie w sensie być
obrony
jak Spider-Man,
tak.
Ale bardziej na zasadzie takiej, czy mój tata jest dla mnie wzorem i bohaterem.
Dokładnie, ponieważ słyszymy z różnych stron o kryzysie ojcostwa i on jest bezdyskusyjny. Jest jakiś kryzys ojcostwa sprowokowany przemianami społecznymi, również gospodarczymi. Ja o tym mówiłem w wywiadzie w ostatnim numerze Echa Katolickiego, że przecież do XIX wieku ojcowie byli mistrzami dla swoich dzieci, bo ich warsztaty były zawsze przy domu. Czy był rolnikiem, czy był szewcem, czy był kowalem. Dzieci, synowie wzrastali przy ojcu. Ten ojciec nie szedł nigdzie do pracy, bo praca była przy domu. Natomiast dlaczego wiek XIX, rewolucja przemysłowa? Ojcowie poszli do fabryk, przestali pracować w swoich domach. No oczywiście ktoś powie jeszcze, no byli ojcowie rycerze, też nie byli zawsze przy dzieciach, gdzieś wyjeżdżali na wyprawę, ale później wracali. Więc od czasów rewolucji przemysłowej ojcowie migrowali do fabryk. Zniknęli na całe dnie. Wtedy nie było walki o prawa pracownicze 7-8 godzin i wolne soboty. Pracowali od rana do wieczora. Synowie stracili wzór ojca, nie widzieli skąd te pieniądze biorą się w domu, jak ich tato dzielnie, ciężko pracuje. Oczywiście ojcowie wracali, wtedy opowiadali, bo nie było telewizji i był ten etos opowiadania, mówienia, spotykania się, co jeszcze pamiętamy z naszych wsi, zasiadania przed domakami, przy płotach, na ławeczkach i trochę oplotkowywania, trochę dzielenia się mądrością życiową starszych do młodszych. A zatem dzisiaj to też sprowokowało duży pogłębiający się kryzys ojcostwa, że dzisiaj synowie nie tylko nie mają w wielu przypadkach taty obok siebie, tato nie towarzyszy swoim dzieciom, bo przez wiele godzin jest w pracy, wraca, jeżeli jeszcze ma jakąś dobrą pasję, to fajnie by było, bo zabierze syna na ryby, pokaże jak się, dlaczego zepsuł się samochód i jak założyć łańcuch w rowerze, ale mogą mieć pasje, które wcale syna nie pociągają, siedzenie godzinami przed telewizorem, pasjonowanie się polityką. Mówię, to są dobre rzeczy pod warunkiem, że syn jest wprowadzany w ten świat, że się nie zaniedbuje relacji z dzieckiem. I to wszystko sprawia, że tego czasu jest coraz mniej i tata nie tłumaczy dziecku tego, co każdy mężczyzna wiedzieć w przyszłości powinien. A zatem nie ma tego wzoru, nie ma towarzyszenia, jest to trudne, nie mówiąc już o migracji zarobkowej. To wszystko sprawia, że ci ojcowie no nie są tak ewidentnymi bohaterami dla swoich dzieci. Mimo, że mamy dzisiaj więcej książek, więcej psychologów i w kościele też się dużo mówi, jak być dobrym ojcem, czego kiedyś nie nauczano. No po prostu był katechizm i ojciec był tym ojcem takim, jakim był, z takim autorytetem, ale no środowisko, otoczenie, a nie zapomnijmy o jeszcze jednej rzeczy, że dziś wielu synów wie lepiej niż tato się orientuje w wielu rzeczach. Syn lepiej zna angielski czy inny język obcy, bo pokolenie moje i starszych nie miało możliwości uczenia się w takiej ilości angielskiego, niemieckiego. Rosyjski był narzucony, więc też żeśmy się nie uczyli. Synowie lepiej obsługują komputer już od ci 5-6-7-letni. To jest też coś nowego. Nigdy w historii ludzkości nie było tak, żeby 5-8-10-latek musiał coś tłumaczyć swojemu tacie, bo tata we wszystkim był mądrzejszy od dziecka. Dobrze, że jest edukacja. Dobrze, że te dzieci poznają rzeczy, których rodzice nie mieli możliwości poznać. Ale burzy się ta hierarchia i ten porządek. Najpierw jest tata, mama, później dziecko i to rodzice przekazują najważniejsze rzeczy dla życia społecznego. Najważniejsze wartości to najpierw oni, a szkoła wspomaga, a społeczeństwo, inne grupy wspomagają najpierw wychowanie rodzicielskie. I stąd też jest kryzys ojcostwa, więc myślę, że dzisiaj trudniej być bohaterem, tatą bohaterem, ale właśnie taki tytuł został wybrany na ten wieczór chwały, na to spotkanie, po to, aby pokazać, że można być, a nawet więcej, trzeba być, a nawet więcej. Nie ma innej drogi, bo się skrzywdzi dziecko. Samemu się będzie nieszczęśliwym z tego powodu, że się nie wypełniło tej misji. Chcemy to uświadomić nie tylko dla tatusiów, choć przede wszystkim dla nich, ale chcemy to uświadomić również dla matek, żon tych mężczyzn, aby one czuły, przeżywały swoje małżeństwo, swoje relacje w rodzinie jako komplementarną, uzupełniającą się, wspomagającą, a nigdy współzawodniczącą, nigdy w opozycji. Kto będzie ważniejszy w rodzinie, kto głośniej, kto pierwszy rano krzyknie, ten dzisiaj będzie rządził, kto jest lepiej wykształcony, kto więcej zarabia i tak dalej, i tak dalej. A dzieci na to patrzą, no i jest ta rywalizacja. Więc sądzę, że pod tym względem również jest dzisiaj trudno być ojcem i chcemy to uświadomić, jak powiedziałem, nie tylko tatusiom, nie tylko młodym mężczyznom przygotowującym się do tej misji, ale również kobietom, by były wsparciem dla mężów i by mężowie zrozumieli, że potrzebują ich wsparcia i by je kochali tak, by one ich wspierały. I wreszcie chcemy to pokazać dla młodych ludzi, aby odważnie nie uciekali od tego obowiązku, od tego odpowiedzialności, aby to nie 500+, ale najpierw miłość sprawiała, że będą chcieli być ojcami i nie będą się bali być ojcami, dlatego że zabraknie grosza, zabraknie miłości, bo by byli przekonani, że jak będzie miłość, to wszystko, na wszystko inne wcześniej czy później człowiek jakoś zdoła sobie zorganizować w sposób uczciwy. I wreszcie też na tym wieczorze wybrzmi też prawda o tym, że ten, kto nie tylko nie doznał miłości od taty, ale wiele ran. I ten tato dzisiaj może już nie żyje i nie potrafi tego naprawić, do końca nie zrozumiał swojego błędu, że potrzeba, nie tylko można, ale potrzeba przebaczyć, potrzeba się pojednać ze zmarłym ojcem, powiedzieć, tato, wybaczam ci to, bo mam ojca w niebie, który uzupełnia to, czego tobie nie dostawało. To też wybrzmi na tym wieczorze chwały. Zaproszenie do pojednania się z ojcem w sercu, bo ten ojciec może dzisiaj nie widzi swoich, żyje, nie widzi swoich błędów i dalej uważa się za tego, który wszystkie rozumy pozjadał i nie ma zamiaru i może to nie jest jeszcze czas pójść i tacie to powiedzieć, przebaczam ci, bo on nie widzi swojej winy, ale w sercu przebaczyć w imię miłości do Boga swojemu tacie i prosić o uzdrowienie z tych ran, po to, by później nie mieć ciągle tego chorego obrazu ojca i nie przenosić błędów swojej mamy poranionej czy swojego taty na własne dzieci, we własnej wychowywaniu potomstwa w relacjach rodzicielskich.
Ja się tak zastanawiam też nad tym słowem bohater, bohaterstwo, bo dzisiaj zadając pytania wielu mężczyznom, jak być dobrym tatą, już nie mówię o bohaterstwie, ale jak się zadaje pytanie, jak być dobrym tatą, to jest zaraz na początku wymówka. Ale wie pani, jak to trudno, bo dzisiaj jesteśmy zabiegani, zapędzeni, mamy tyle obowiązków. Dzisiaj mężczyzna musi zarobić, bo jest trudno w życiu utrzymać się, utrzymać rodzinę i tak dalej. Więc pytanie teraz takie mi się rodzi, czym jest w takim razie to bohaterstwo? Czym jest postawa bohaterstwa wobec własnych dzieci w przypadku ojca?
Ja myślę, że po pierwsze to jest oczywiste, miłość. Kocham te dzieci. Kocham te dzieci i nieustannie poddaję ocenie też innych, czy to, co ja uważam za miłość, jest tą miłością. Bo wielu ojców uważa, że kocha swoje dzieci, dlatego na rok czasu je zostawia, bo jedzie do Anglii zarobić. No bo przecież takie czasy, no bo przecież tu mi nie dadzą, bo tu nie ma pracy i tak dalej. Ja to rozumiem.
Ale mi się cały czas wydaje, że tego nie można jednak połączyć z byciem ojcem, prawda? Na co dzień, bo wybierają jednak tą perspektywę.
Wybierają. Tak, my ich nie osądzamy, bo ja się nie znalazłem w takiej sytuacji. My ich nie osądzamy, ale to jasne, ale to nie ja, ale oni ryzykują, że kiedyś usłyszą od 18-letniej córki, którą będzie próbował tato teraz powiedzieć, czy w czymś pomóc, czy jakoś, widząc jakiś problem, że gdzieś dziewczyna sobie nie radzi, czy syn, to oni ryzykują, że usłyszą, tato, ale ty mnie nie znasz, co ty chcesz mi pomóc? Nigdy przy mnie ciebie nie
co
było.
Co ty o mnie wiesz?
Co ty o mnie wiesz? Pracowałeś od rana do wieczora i co? Ojca serce się rozrywa, pracowałem dla ciebie, dla tego domu. Tato, po co taki dom, w którym nie ma miłości? Bo dla niej miłość to jest najpierw obecność, a nie pieniądze. Wiem, może ta córka ciągnie od taty pieniądze, bo potrzebuje, bo ma swoje młodzieńcze potrzeby. A więc kochanie, ale też poddawanie ocenie innych. Czy żona również uważa, że kochasz swoje dzieci? Czy ona widzi te znaki miłości? Tylko tobie się wydaje, że widzisz. Czy dzieci, słuchanie dzieci, czy one się czują kochane? Pod tą miłością jest wszystko. Zainteresowanie, rozmowa, towarzyszenie, pochwalenie, zganienie, ale oby nigdy ganienie nie przewyższało, nie zdominowało, nie przewyższało ilością i czasem chwalenia, dowartościowywania. To jest bycie. Dalej, poza miłością, no to co jest ważne, towarzyszenie. Ja często ojcom, którzy mają dzieci, synów w przedziale 12-16 lat, zadaję pytanie takie. Wie pan, słyszał pan, że w plemionach nawet tych starożytnych, również i w Polsce, jak sięgniemy wstecz, 1000 lat wstecz, to było coś takiego jak inicjacja syna do grona wojowników, do grona dorosłych. On do 12-13 roku życia był ciągle przy mamusi. On był od czasu do czasu zabierany z mężczyznami, ale on generalnie był przy mamusi. I ten wiek 12-13 lat to ten wiek naturalnego też dojrzewania fizycznego chłopca, kiedy staje się mężczyzną, był wiekiem przechodzenia do grona wojowników, mężczyzn. Już on przechodził jakąś inicjację, jakąś próbę. Dzisiaj tego nie mamy. Dzisiaj nie zabierze syn ojca na polowanie, choć może być jakiś tata myśliwy i to dokładnie tak zrobić, czy na łowienie ryb. Ale właśnie, jeżeli nie ma takiej inicjacji w grono wojowników, gdzie wyraźnie widać grupę mężczyzn, to jak go inicjujemy? Przez jakąś pasję. Czy ojcowie, dla mnie, bo ojciec bohater to ojciec, który ma pasję i tą pasją chce zarazić syna, ale nie narzucić mu. Bo jeżeli nie ta, to inna. Jeżeli jego upodobania syna są idą w innym kierunku niż taty, to albo to już jest za późno, bo syn ma 18 lat i one idą w innym kierunku. Bo jeżeli syn ma 12-13 lat, to można w nim zainteresować, bo ojciec wtedy ma jeszcze taki wpływ na dziecko, że go zainteresuje swoją pasją. A jeśli nie, to spróbować wejść w jego pasję i oczywiście ktoś powie, a mój syn ma pasję e-gry, e-sport, nie? Gry komputerowe i tak dalej. Próbować u 10-12-latka zarazić go naturalną pasją do przeżycia przygody, dużo ciekawszej niż ta na ekranie komputera. Czyli zabrać na jakąś nazwijmy to, no, uciekło mi to słowo, kiedy pod Grunwaldem, wyprawy albo pod Grunwaldem są te, jak to się mówi, kiedy zbierają się wojownicy.
Inscenizację.
Tak, zabrać go na 3 dni w góry, w Bieszczady, sam na sam, bab nie bierzemy. Niech tato to powie jasno, do mamy i do córki. Jedziemy sami na 2-3 dni. Znam ojców dzisiaj bohaterów, którzy odkładają parę lat, żeby syna zabrać na wycieczkę do Paryża, gdzie mieszkają w jakimś motelu. Jeden z ojców, kiedyś miałem o tym audycję zresztą w Drogami Młodości, temat poświęcony, zabrał syna na tygodniowe wędrowanie do Santiago de Compostela. Budżet tak ustawił minimalnie, znalazł tani bilet na tanich liniach lotniczych i tak dalej, że to naprawdę wyniosło niewiele. Ale po co jechać tak daleko, jeśli ktoś nawet na to nie ma? Pojechać, tak jak mówię, na jakąś wyprawę rowerową od rana do wieczora, pokazać na wiosnę, jak z brzozy sok płynie. Ja to do dzisiaj nie zapomnę mojemu dziadkowi. Dać wędkę, niech to będzie najgorsza, co zrobił mój tato. Ja się wtedy poczułem mężczyzną, mając 12 lat, bo tato mi dał pierwszą wędkę, powiedział, idziemy na ryby. Bo dla mnie tato był bohaterem, gdy w niedzielny poranek pływały 2-3 szczupaki w wannie, kiedy ja się budziłem o 9:00. Tato był bohaterem, bo ja tego nie umiałem robić, ale on mnie chciał tego nauczyć. Oczywiście, mówię, mamy niewiele czasu, potrzeba było to pewnej dyskusji, ale mówiąc tak bardzo skrótowo, licząc się z ograniczonym czasem tej audycji, myślę, że tata bohater to po pierwsze, który kocha i koryguje, czy to na pewno jest miłość tylko w jego odczuciu, czy również żona powie, kochasz dzieci, widzę, to są znaki, dzieci się czują kochane i po drugie, no właśnie, towarzyszy. Owszem, też musisz do pracy, a może jest zmuszony wyjechać, ale z wielkim bólem to robi na minimalną okres czasu. Mówi, lepiej, żeby było mniej, ale żeby była miłość. Nawet jeśli za cenę byłoby mniej. Po co komu dom, w którym nie ma miłości, w którym ktoś nie czuje się kochany, mimo że to właśnie dla niego ten dom się budowało, tak twierdzą ci dobrodzieje, którzy chcieli dzieci uszczęśliwić, ale za cenę swojej nieobecności.
A poza tym nie można się też oszukiwać, bo przecież tydzień pracy nie trwa 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
Dokładnie.
Przychodzi sobota i niedziela, czas odpoczynku i ten czas może być spożytkowany też z dziećmi, zamiast leżenia na kanapie.
Są wieczory przecież, każdego dnia. Owszem, czasami i te dzieci mają swoje zajęcia i tak dalej, no ale na pewno najbliższy weekend i niedzielny wieczór można spędzić wspólnie z rodziną, bo na wieczór chwały, który będę co chwilę przypominał, jest organizowany w najbliższą niedzielę o 18:00 w Amfiteatrze Siedleckim. Zapraszamy całe rodziny, by synkowie przyszli dumni, że tata chciał przyjść, bo ojcowie przyszli dumni, że mają syna, który idzie przy tacie z wyprostowaną do góry podniesioną głową i by dzieci widziały, jak tatuś w czasie tego spotkania po otrzymaniu błogosławieństwa indywidualnego wróci do ławki, pocałuje mamusię w rękę, w policzek, czy gdzie tam przyzwoicie chce, jak to było w 2 poprzednich edycjach. Ojcowie otrzymywali błogosławieństwo, wracali przy oklaskach kobiet i całowali żonę, teściową, sąsiadkę, jeśli tam akurat była na podorędziu. No i to było piękne.
Tak sobie myślę też, że o tym, jak powinno wyglądać ojcostwo i nie da się ukryć, że widać to zwłaszcza w kościołach, że bardzo często kobiety prowadzą do kościoła swoje dzieci, z gromadką dzieci idzie żona do kościoła, a mąż zostaje w domu. I o ile w ogóle w byciu ojcem dojrzałość emocjonalna jest wręcz niezbędna, o tyle też ta dojrzałość emocjonalna tylko nie wystarcza, bo jest też konieczna dojrzałość duchowa do prowadzenia dzieci przez ojca do Pana Boga.
Oczywiście, pani Ania tutaj stawia pytania, które ja powinienem prowokować jako ksiądz, a bardzo się cieszę, że to ta duchowość tej audycji płynie od pani jako gospodarza. Ja powiem tak, Myślę, że to jest niesamowity znak i zabieg dydaktyczny, gdy bardzo pozytywnie odbierany, jeśli dziecko systematycznie widzi tatę, który po pierwsze klęka do modlitwy, po drugie klęczy przy konfesjonale i po trzecie klęka do spowiedzi, do komunii świętej, czy też przyklęka, bo przyjmuje ją w postawie stojącej. To znaczy, że tata, który jest autorytetem, ma jeszcze kogoś ponad sobą. Nie jest doskonały, ma kogoś, kogo prosi, ma kogoś, przed kim przyznaje się do swoich błędów, ma kogoś, na kogo liczy i na kim się wzoruje, że tato nie jest zarozumialcem i władzą ostateczną, że jest jakaś większa władza. Myślę, że to bardzo może pozytywnie i oddziaływuje pozytywnie na dzieci. Gdy ojciec powie, słuchaj, jestem omylny, tak, ale mam Boga, który mi pomaga i ty też nigdy nie uważaj siebie za nieomylnego. To jest bardzo ważna rzecz, bo to z tej praktyki systematycznej spowiedzi rodzi się później samokrytycyzm taty jako męża wobec żony i umiejętność przeproszenia nawet przy dzieciach w odpowiednim wieku. Dzieci powinny, mają prawo to widzieć. Na oczach dzieci tata przeprasza mamę, przepraszam, że podniosłem głos, przepraszam, że się spóźniłem. To pokazuje też wtedy, to jest element okazywania miłości, że ojciec, który popełnia błędy, potrafi się do nich przyznać, a nie tylko właśnie rywalizacji i wyliczania sobie, kto tych błędów więcej uczynił. Ojciec systematycznie się spowiadający, no chyba, że ma wyraźnie jakieś wypaczone sumienie, ale normalnie będzie ojcem, który umie później przeprosić żonę albo dorastającego syna, córkę za jakiś osąd, za emocjonalne reakcje, wyolbrzymiające jakiś błahy problem, bo przecież ojcowie są czasami zmęczeni i mogą zareagować emocjonalnie, energetycznie i dzieci też przez to w jakiś sposób zranić. I jeśli dziecko już ma odpowiedni wiek, to trzeba mieć odwagę też i powiedzieć, pokajać się, przepraszam ciebie, przesadziłem, nie? Wychowanie duchowe jest bardzo ważne, przepraszam.
Myślę, że też ten wieczór chwały warto potraktować jako szansę dla tych ojców, którzy być może ze swoimi dziećmi stracili jakiś kontakt, odeszli od rodziny. Mam na myśli tutaj tak zwanych rozwiedzionych ojców, że to jest też taki moment być może, który coś zmieni w ich życiu, zmieni myślenie, zmieni zajadłość jakąś, która się być może pojawiła w rodzinie i być może wyproszą też powrót ich dziecka do nich, kiedy ta więź zostaje zerwana.
Ale ja już mam takie świadectwa z poprzednich dwóch edycji. Ja już mam świadectwa ojców, których wieczór chwały zmienił raz na zawsze. Mam nadzieję. Raz na zawsze. Jedna, druga studentka mi opowiadała przy księdza, tato przyjdzie na wieczór chwały, inny człowiek. I to było 3 lata temu i tak jest do dzisiaj. Zmienił swoje podejście do mamy, do samego siebie, do nas. Mam przykłady ojców, którzy byli na wieczorze chwały i zerwali z alkoholem od ręki, po prostu. Po tej modlitwie i indywidualnym błogosławieństwie, gdzie każdy tato, mężczyzna podchodzi, dostaje błogosławieństwo. Na pierwszej edycji to było Najświętszym Sakramentem indywidualne. Na drugiej edycji, rok temu, księża stali, pośród nas ksiądz biskup. Ja mężczyźni podchodzili do tego księdza, który był najbliżej. Najbliżej było włożenie rąki, krótka modlitwa i błogosławieństwo. Mam świadectwa, że to konkretnych ojców zmieniło. Zmieniało też spojrzenie żony na swoich mężczyzn, od których często wymagają idealizmu, a sobie uświadomiły, że on naprawdę jest wspaniałym mężem w porównaniu z tym, co się słyszy wokół. Że naprawdę takie kąsanie i czepianie się szczegółów go nie uskrzydla, ale jego pochwalenie, docenienie sprawi, że on jeszcze więcej będzie się starał zaspokoić oczekiwania swojej żony i przez to też wypełnić to, czego potrzebują jego dzieci w wychowaniu ojcowskim. Stąd też ja widzę, gdybym tego nie widział, miałbym wątpliwości, czy to robić. Nakład pracy, przygotowań jest spory, ale też spotykamy wielu wspaniałych ludzi, życzliwych instytucji tutaj w Siedlcach, które nam ułatwiają, powiem tak, nawet nie mówię o sponsoringu bezpośrednim, ale które nam ułatwiają, są życzliwe, pomagają w pokonaniu jakichś przeszkód, by ten wieczór chwały miał miejsce. No i co najpiękniejsze, no, 2 poprzednie wieczory to były wieczory, gdzie pogoda była do końca niewiadoma. pierwszy wieczór baliśmy się, że pierwszy wieczór chwały w 2013 to był wieczór, gdy była plaga komarów. Wszystkie imprezy były skomarzone kompletnie. I o tym mówił pan dyrektor MOK-u, że ludzie nie potrafili wytrzymać i pryskanie jakieś na dłużej nie pomagało i staliśmy przed problemem, czy też wydać pieniądze na spryskanie zieleni wokół. Zaczęliśmy tylko omadlać to. Jakby w czasie wieczoru jakby komary się ponawracały. Nikt, nie widziałem jednej osoby, która by się klepała, że komar przeszkadzał, a przecież to był późny wieczór. A to był sezon, pora roku tak zakomarzona. W tamtym roku cały dzień lało w niedzielę, kiedy to organizowaliśmy. Do 17 padało non-stop. Czarne chmury, których nie pamiętam, bym kiedykolwiek widział nad Siedlcami. A godzina 17 położyło imprezy tego dnia, imprezę kompletnie rozłożyło. Nie udała się, a to był jakiś przegląd dziecięcych zespołów, więc te dzieci były rozgoryczone i organizatorzy też. Bardzo było im przykro patrzeć na ich zawód. A o 17 przestało padać. 18:30 zaczynaliśmy wieczór chwały. Tęcza nad amfiteatrem. Tęcza, znak błogosławieństwa. Biblijna tęcza, bo później podkradziono ten znak. Biblijna tęcza, znak błogosławieństwa Bożego. No i wszystko pięknie się udało, choć na pewno zauważyliśmy, że były wolne miejsca w amfiteatrze, bo niektórzy sądzili, że nie wiem, że nie mieliśmy takiej wiary, że można do końca czekać i zwlekać z decyzją odwołania, bo czekaliśmy do samego końca, ja naciskany przez pana dyrektora, że trzeba jednak sprzęt składać, bo on już i tak zamógł. Mm-hmm. Okazało się, że wszystko się udało i wierzę, że w tym roku mamy dobre błogosławieństwo z góry i że Bóg potwierdzi, czy ten wieczór chwały był potrzebny w tym roku właśnie przez to, że on będzie. Jeżeli nie będzie, to, że dzisiaj mówimy, myślę, że nie jest na darmo. To, że wracamy do tematu Ojca, ponieważ w różnych rozgłośniach i byłem w Radiu dla Ciebie dzisiaj i w Echu, i w innych stacjach też, i w internecie sporo mówimy o tym, o tej tematyce, o tym Wieczorze Chwały. Na Facebooku hula już też ten zaproszenie, więc myślę, że nawet dla samego poruszenia tej kwestii warto było się przygotowywać.
Mam nadzieję, że Państwa nie zabraknie, że przede wszystkim ojców nie zabraknie, ale też dzieci i całych rodzin na Wieczorze Chwały. Nie powiedzieliśmy kiedy, o której.
Ja już mówiłem dwa razy, pani, tak? A nie pani się zamyśliła.
To ja się zamyśliłam.
Ja powiem tak, nie może...
Ale to dla tych, którzy nie też się zamyślili.
Tak, albo dopiero włączyli radio. Mhm. Nie wysyłajcie ojców na Wieczór Chwały, błagam was. Przyjdźcie z tatusiami, chyba że go nosicie już w sercu, bo zmarł, albo jest dziadkiem, który już nie może się poruszyć. Zabierzcie ojców, dziadków, zabierzcie teściowe swoich zięciów, zabierzcie szwagrów swoich, zabierzcie swoich dorastających synów. Proszę was, niewiele jest takich imprez, które tak mocno i wyraźnie podejmują tę tematykę. Myślę, że wchodzimy tutaj w pewną niszę i myślę, że to jest potrzebne. W ciągu 2,5 godzin nie poczujecie, kiedy wam czas zleci. Będą nawet jakieś stoiska gdzieś tam obok amfiteatru, ale to już nie nasza zgoda i nie nasz zysk. Wiem, bo to nie nasze sprawy. My tego z tym nie mamy nic wspólnego, ale że nawet one będą stoiska, żeby te dzieci, jak zgłodnieją, czy zechce im się na loda pójść, kupić loda i niech wrócą do amfiteatru. 2,5 godziny zleci, nie wiadomo kiedy. Zaczynamy o 18:00 w najbliższą niedzielę w Amfiteatrze Siedleckim. Dużo muzyki. W którymś momencie będzie etiuda, taka forma teatralna etiuda, czyli taka krótka, kilkunastominutowa scena na temat ojcostwa, a później będą dwa piękne świadectwa. Później będzie Najświętszy Sakrament i półgodzinna modlitwa wstawiennicza za ojców z błogosławieństwem indywidualnym. Prowadzę ja z panem Jerzym Zelnikiem, aktorem filmowym, serialowym, telewizyjnym i przede wszystkim teatralnym. Będzie też obecność zapowiedział i potwierdził ksiądz biskup i pan prezydent miasta, bo obaj objęli honorowy patronat nad tą imprezą. No ale najważniejsi jesteście wy, kochani Siedlczanie i diecezjanie i nie tylko, ponieważ jak was tam nie będzie, to ten Wieczór Chwały nie będzie miał takiego wydźwięku, nie będzie potwierdzał się, że warto było go zorganizować. Jezus Gospodarz zaprasza, to on i wspólnota jednego ducha, która jest narzędziem w ręku Jezusa, a której to ja jestem opiekunem. Nie może nikogo zabraknąć. Zapraszam serdecznie, a dziękuję rozgłośni Katolickiego Radia Podlasie za umożliwienie mi promocji tego wydarzenia, które oczywiście jest za darmo, wstęp wolny, wyjście, mam nadzieję, też nie szybkie.
trzeba zapamiętać. Sielecki Amfiteatr, niedziela, godzina 18. Zapraszamy serdecznie. Ksiądz Tomasz Biliński, opiekun Wspólnoty Jednego Ducha, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.